Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Dziś w naszej audycji na samym początku wątek dotyczący poruszanego raz na jakiś czas u nas tematu związanego z historią służb wywiadowczych PRL, a naszym gościem jest Tomasz Awłasewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi.
Jakiś czas temu mieliśmy okazję także pana Tomasza gościć przy okazji jego książki Łowcy szpiegów, a dziś okazją do spotkania kolejna publikacja, która kilka tygodni temu miała swoją premierę. To książka Niewidzialni. Mówiąc w skrócie, tematem będzie znów historia kontrwywiadu PRL, a Niewidzialni to historia specjalnej grupy działającej w MSW, która, mówiąc w skrócie, włamywała się do placówek dyplomatycznych obcych mocarstw, by wykradać stamtąd informacje. Na początek może cytat z książki, z samego wstępu. Punkt szyfrowy powstałego w latach 70. konsulatów Stanów w Krakowie robił wrażenie. Pomieszczenie wybudowano wewnątrz jednego z pokoi w głębi placówki za labiryntem rozmaitych zabezpieczeń, ściśle tajnych dokumentów znajdujących się w środku strzegł gruby mur oraz ważące setki kilogramów drzwi skarbcowe zamknięte na zamek szyfrowy. Skoro mamy do czynienia z takimi zabezpieczeniami, to jak ocenić grupę niewidzialnych? Byli aż tak dużymi specjalistami, czy wbrew pozorom te miejsca nie były tak doskonale strzeżone?
Myślę, że były doskonale strzeżone, mimo że no jak pan mówi, książka się ukazała, w środku są dokumenty, w środku są zdjęcia z tych penetracji. No ja czasem się spotykam w internecie, jak patrzę po komentarzach, że ludzie nadal nie wierzą w to, że jest to możliwe. I rzeczywiście trudno w to uwierzyć, dlatego że no jeżeli w książce spojrzymy na zdjęcie takiego skarbca w konsulacie krakowskim, no to widać te potężne drzwi skarbcowe i one rzeczywiście były otwierane przez tę grupę nieraz nawet dwa razy w tygodniu, bo tak często pojawia się istotne dokumenty w konsulacie amerykańskim w Krakowie, w konsulacie amerykańskim w Poznaniu, więc no jest to gigantyczny sukces.
Gdybyśmy mieli teraz zatrzymać się przy tym, jaki łup, mówiąc kolokwialnie, padał tutaj, był uzyskiem, jeżeli mielibyśmy posłużyć się żargonem służb tej właśnie grupy, publikuje pan w książce między innymi jeden z raportów. Wydział pierwszy Departamentu II MSW realizował w bieżącym roku działania specjalne w dwóch obiektach. Tutaj padają ich kryptonimy. W pierwszym półroczu, praktycznie, bo do 23 lipca, zrealizowano w tych obiektach 32 takie przedsięwzięcia specjalne, w wyniku których uzyskano ponad 3000 stron dokumentów o wartości politycznej i operacyjnej. Z kolei w roku 80. tylko w tych dwóch obiektach było ponad 5100 zdobytych takich dokumentów. To nie tylko różnego rodzaju zabezpieczenia szyfrowe, ale informacje dotyczące zainteresowań wywiadowczych USA. Skarb, jeżeli chodzi o kontrwywiad.
To pytanie o to, co faktycznie było pozyskiwane w placówkach, pojawia się bardzo często, oczywiście z zrozumiałych powodów, no ale odpowiedź jest bardzo prosta. Wszystko. A co mogło być w takim skarbcu? No po pierwsze właśnie materiały wywiadowcze. Jeżeli placówka miała rezydenturę wywiadowczą, można się myśleć, że praktycznie każda miała mniejszą lub większą, no to te dokumenty trafiały właśnie do najpotężniejszych sejfów w takim skarbcu, lub jeżeli nie było skarbca, bo nie wszystkie placówki miały, no to po prostu do najpotężniejszych sejfów w jakimś najlepiej chronionym pomieszczeniu. No plus wszystkie te istotne dokumenty dotyczące już tej pracy, powiedzmy, dyplomatycznej też trafiały do takiego skarbca. Więc jeżeli chodzi na przykład o placówki amerykańskie, no to mamy pełen zakres właśnie od dokumentów CIA, bo w Krakowie i w Poznaniu też takowe się pojawiały, po dokumenty na przykład przedstawiające plany USA wobec Polski, plany innych krajów wobec Polski, dlatego że ze względu na swoją pozycję Amerykanie oczywiście w swoich sejfach trzymali dokumenty dotyczące działań też innych państw, prawda, sojuszników wobec naszego kraju, więc ten zakres informacji uzyskiwanych był naprawdę gigantyczny. Tam są też sprawozdania oczywiście z rozmów, czy to rozmów z Polakami, czy to rozmów z innymi, nie wiem, z jakimiś obcokrajowcami na temat rzeczy dotyczących Polski, więc jest to szeroki zakres różnych opinii i danych, które są po prostu no, bezcenne. Można właściwie, wiadomo było wszystko, jeśli chodzi o ogólne nastawienie, o politykę Stanów Zjednoczonych wobec Polski.
Dostać się do tak ściśle pilnowanych pomieszczeń to jedno, ale wyjść stamtąd w sposób niezauważony, pozostawić dokumenty skopiowane w taki sposób, by nikt nie zorientował się, iż osoby nieuprawnione miały do nich dostęp, to jednak drugie. Czy dyplomaci tych zachodnich placówek, przecież tam też jest ochrona kontrwywiadowcza, była ochrona kontrwywiadowcza, zdawali sobie sprawę, że ktoś wchodzi w posiadanie tych dokumentów?
Oczywiście, że raczej no nie zdawali się, zdawali sobie, przepraszam, sprawy z tego, bo pewnie skończyłaby się ta historia inaczej, gdyby zdawali sobie z tego sprawę. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że o, może wiedzieli, ale po prostu nic nie robili, bo była to pewna dezinformacja. To raczej nie mogło mieć miejsca, dlatego po prostu, że te operacje trwały latami, tak jak wspominałem bodajże już. Te wejścia miały miejsce często nawet dwa razy w tygodniu i po prostu, jeżeli ktoś chciałby prowadzić dezinformację w takiej placówce, no to byłoby po prostu fizycznie niemożliwe. Jeżeli przez lata 70, 80 cały czas są takie wejścia, no to jeżeli Amerykanie zdawaliby sobie sprawę z tego, że eksponują wszystko Polakom, wrzucając tam tylko powiedzmy 2, 3, 4 dokumenty za każdym razem, które są dezinformacją, no to widzieliby też, że właściwie funkcjonowanie tej placówki, sejfy, to wszystko to nie ma żadnego sensu i że mamy pełen zakres informacji nie tylko o Stanach Zjednoczonych, ale też o działalności innych państw. No nie można by było czegoś takiego w ramach dezinformacji ujawnić, bo po prostu nie dałoby się funkcjonować. Dlatego wątpliwe, aby któraś z placówek się zorientowała. Była sytuacja u Amerykanów w konsulacie poznańskim, że zamontowano tam kamerę przy skarbcu rzeczywiście, którą wykryli Polacy. Więc czym się tam interesowali Amerykanie? Natomiast z rozpoznania potem wyszło na to, że Amerykanie zainstalowali te kamery po prostu mając podejrzenie, że mają kreta, że tak powiem, w środku, tak, w swoim konsulacie. Po prostu nie przyszło im do głowy, że ktoś może tam się przedostawać w nocy z zewnątrz. W związku z tym, że Polacy od razu zdali sobie sprawę z tego, że ta kamera tam jest, no to została ona, że tak powiem, unieszkodliwiona, a wejście do tych placówek amerykańskich na jakiś czas zawieszone.
Naszym gościem dziś, przypomnę, jest Tomasz Awłasewicz. Rozmawiamy o jego książce Niewidzialni. Publikacja promowana jest pod tytułem Największa tajemnica służb specjalnych PRL. Być może niektórzy badacze służb specjalnych ich historii chcieliby polemizować z tym stwierdzeniem, czy to faktycznie największa tajemnica. Natomiast z całą pewnością jest to temat, o którym jeszcze do niedawna po prostu nie wiedzieliśmy. W bardzo, że tak powiem, sygnalizacyjnej formie mówił o tym chociażby Zbigniew Siemiątkowski, no ale Zbigniew Siemiątkowski ma tę przewagę nad innymi osobami piszącymi o służbach specjalnych, że on oprócz tego, że jest naukowcem, to jest także praktykiem, ponieważ przez wiele lat pracował w służbach, nadzorował ich funkcjonowanie. Jednym słowem, faktycznie temat, o którym do tej pory praktycznie nie wiedzieliśmy.
Zgadza się. No, tak jak pan powiedział, Zbigniew Siemiątkowski zasygnalizował to około 10 lat temu. Zresztą moja historia, że tak powiem, z Wydziałem 9, czyli właśnie tym wydziałem, o którym tutaj mówimy, z tą grupą, rozpoczęła się właśnie od tego filmu, bo tutaj nie zostało wspomniane, że Zbigniew Siemiątkowski wspomniał o tym podczas filmu dokumentalnego, czy programu dokumentalnego dotyczącego kontrwywiadu około 10 lat temu. Ja to też widziałem, jak wielu innych ludzi, natomiast w ogóle nie do końca uwierzyłem w tę historię, bo brzmiało to bardzo nieprawdopodobnie. Natomiast parę lat później, pisząc moją pierwszą książkę Łowcy Szpiegów, w rozmowach po prostu z byłymi funkcjonariuszami kontrwywiadu zacząłem czuć, że może rzeczywiście ta historia o tych penetracjach placówek jest prawdziwa. No i dotarłem do jednego z członków tej grupy i w ten sposób zaczęła się moja, że tak powiem, przygoda z tą historią, której efektem jest właśnie najnowsza książka Niewidzialni.
No i właśnie pańskim wkładem w tę historię są rozmowy z byłymi funkcjonariuszami. Czy oni dziś mają świadomość, że w latach 70., w latach 80. byli uczestnikami tej właśnie, jak jeszcze raz wrócę do tego podtytułu książki, największej tajemnicy służb specjalnych PRL?
Oczywiście ci ludzie, którzy pracowali w Wydziale 9, najczęściej przychodzili tam już z innych wydziałów i mieli porównanie, jeśli chodzi o stopień konspiracji. Oczywiście wszędzie była konspiracja działań, natomiast to, co to w jaki sposób kamuflowane były działania Wydziału 9, to była już zupełnie inna, powiedzmy, liga, ponieważ Wydział 9 od pewnego momentu w latach 80. ma już nawet osobny budynek, czyli nie funkcjonuje w ramach centrali na Rakowieckiej, tylko po prostu ma zupełnie osobny budynek w nieco innej części miasta i są to ludzie, o których niewiele osób w ogóle w MSW wie. Najprawdopodobniej nawet niektórzy naczelnicy wydziałów wewnątrz MSW nie wiedzą o istnieniu takiej komórki. Tak głęboka jest konspiracja tej grupy.
Skoro dotarliśmy już do historii byłych funkcjonariuszy, byłych członków tej właśnie grupy, tytułowych niewidzialnych, to jeszcze jeden cytat z książki. Byłem niezłym kandydatem, bo miałem dobre przygotowanie techniczne i co istotne, urodziły mi się już dzieci. A wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, ale do tej komórki starano się przyjmować ludzi z ustabilizowaną sytuacją rodzinną ze względu na wiążące się ze służbą w tym miejscu zagrożenie zdrowia. No i właśnie wracając jeszcze do technikaliów sposobu, w jaki włamywano się do placówek dyplomatycznych, było używane po prostu promieniowanie podczas tych włamań. No i to niestety odbijało się na zdrowiu funkcjonariuszy. Jeszcze jedna notatka służbowa, która jest w publikacji skopiowana, została ona, co też ciekawe, powstała w grudniu 81 roku, a dotyczy dni bezpośrednio poprzedzających wprowadzenie stanu wojennego. Następujący pracownicy Wydziału 9 otrzymali następujące dawki promieniowania jonizującego podczas akcji specjalnej. No i tutaj są nazwiska oraz to promieniowanie, które oni przyjęli. W wielu przypadkach odbiło się to na zdrowiu, a nawet kończyło się niestety zgonami, prawda?
Pierwsi funkcjonariusze Wydziału 9 zaczynają umierać w stosunkowo młodym wieku. Pierwszy człowiek, który umiera w latach 80. ma zdaje się niewiele ponad 40 lat. I tutaj trudno mówić o przypadku, dlatego że przykładowo w konsulacie w amerykańskim Poznaniu izotopy są stosowane w celu prześwietlenia zamka szyfrowego w ten sposób, że po prostu pod drzwiami jest wywiercony otwór przez funkcjonariuszy Wydziału 9, przez który ci funkcjonariusze przepychają nakręcone napęcie izotop na drugą stronę drzwi. Przed drzwiami montowana jest klisza, na której potem oczywiście widoczny jest ten mechanizm zamka. Natomiast to, co powiedziałem, no to jest, że tak powiem, potocznie kosmos, bo de facto funkcjonariusze ci manipulują kapsułką z izotopem, czego absolutnie nie wolno robić. Robią to kominerkami, w niektórych przypadkach na chwilę biorą taki izotop w kapsułce nawet do ręki. No i spośród trzech funkcjonariuszy, którzy najintensywniej stosują tę metodę konkretną, dwóch umiera właściwie od razu, bo to jeden z nich to jest właśnie ten pierwszy, który umiera jeszcze w latach 80. w stosunkowo młodym wieku. Niedługo po nim, w latach 90. umiera druga osoba, natomiast trzecia osoba też zachoruje na raka. Dożyje co prawda czasów, powiedzmy, dzisiejszych, natomiast spotkają ten sam los. A poza tym nawet ci funkcjonariusze pozostali, którzy mniej manipulowali, że to powiem, tym trendem, no stosują inne, bardzo, bardzo niebezpieczne metody sprawdzania tych zamków metodami radiologicznymi. No i właściwie wygląda na to, jest to bardzo prawdopodobne, ciężko powiedzieć na 100%, dlatego że te kontakty pomiędzy funkcjonariuszami troszeczkę się rozróżniły po latach i czasem nie wiadomo, co się stało z jakimś tam kolegą moich rozmówców. Natomiast wiele wskazuje na to, że żaden z członków tej grupy obiektowej, tak to się nazywało, grupa, która wchodziła na obiekty, czyli do ambasad, do konsulatów, że żaden z nich do tej pory nie umarł na nic innego niż na nowotwór.
Ten raport kończy się takim podsumowaniem, iż z uwagi na stan zdrowia poszczególni funkcjonariusze zostali odsunięci od pracy, nazwiska, stopnie, no i ta przerwa półroczna, roczna, a w dwóch przypadkach zostają odsunięci od służby do odwołania. Wspomniał pan o relacjach tytułowych niewidzialnych, czyli członków tajnej grupy kontrwywiadowczej, z którymi pan miał okazję rozmawiać. A czy zna pan relacje na ten właśnie temat ówczesnych szefów MSW? Czy oni przyznawali się w końcu do istnienia tej grupy?
No nie miałem okazji rozmawiać z żadnym z ministrów spraw wewnętrznych z tamtych lat. Jeżeli dobrze pamiętam, lecąc tak szybko, że tak powiem, przez nazwiska w głowie, no to żaden z nich już nie żyje. Natomiast szefowie MSW wiedzą oczywiście o tych działaniach, natomiast ze względu na konspirację i ze względu też troszeczkę na funkcjonowanie służb, bo nie każdy minister spraw wewnętrznych, zależy trochę od jego pozycji, powiedzmy, w strukturach, nie każdy minister spraw wewnętrznych też wiedział wszystko i chciał wiedzieć wszystko, tak naprawdę nie powinien wszystkiego wiedzieć w szczegółach, bo takich rzeczy w służbach się nie robi. Jeżeli nie ma potrzeby, to lepiej nie znać się szczegółów, nazwiska, agentury itd., itd. Niektórzy oczywiście, zapewne niektórzy ministrowie byli bliżej tych działań operacyjnych, inni dalej, nie wiem, powiedzmy Mirosław Milewski, który sam pracował w służbach wcześniej, pewnie wiedział dużo więcej niż, powiedzmy, minister Kowalczyk, który wstępował do MSW zupełnie z innej pozycji. Natomiast oni oczywiście o tym wiedzą, ale proszę pamiętać, że też pozycja nie tylko wydziału, ale wywiadu i kontrwywiadu, czy w latach 80. się nazywała służba wywiadu i kontrwywiadu i osobno była służba bezpieczeństwa, tak, jest specyficzna i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kontrolę ministra spraw wewnętrznych nad konkretnie działaniami Wydziału 9, to myślę, że ona, ta kontrola była bardziej sprawowana przez szefa służby wywiadu i kontrwywiadu, czyli generała Władysława Pożogę przez większość lat 80.
Niewidzialni, książka o specjalnej grupie kontrwywiadu PRL, która pod osłoną nocy regularnie wchodziła do ambasad i konsulatów obcych mocarstw, by wykradać stamtąd tajne informacje. Autor książki Tomasz Awłasewicz jako pierwszy dotarł do nielicznych członków grupy, którzy wciąż żyją. Na książkę składają się ich wspomnienia z lat 70. i 80., opowieści o tym, jak dokonali tego, co zdaniem wielu ekspertów było po prostu niemożliwe. Tomasz Awłasewicz, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Także dziękuję.
Co jeszcze przygotowałem na dziś? W środę mieliśmy Święto Chrztu Polski. W tym roku obchodzimy 1055. rocznicę wydarzenia, które miało miejsce w Wielkanoc roku 966. Od chrztu księcia Mieszka I zaczyna się historia i dziedzictwo chrześcijańskiej Polski. 5 lat temu zorganizowano uroczyste obchody 1050. rocznicy chrztu. Wówczas w Paradyżu odbyła się konferencja naukowa o chrześcijańskich korzeniach regionu, postawie Kościoła Zielonogórskiego Gorzowskiego w czasach komunizmu, ale też roli chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Posłuchajmy najciekawszych wystąpień. W pierwszej kolejności profesor Joanna Karczewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która mówiła o początkach organizacji kościelnej na obecnej ziemi lubuskiej, między innymi o działalności braci międzyrzeckich.
Przyjęcie chrześcijaństwa było czynnikiem państwotwórczym. Rozumiał to Bolesław Chrobry i jednym z jego starań było ugruntowanie i rozwój organizacji kościelnej w państwie polskim. Takie między innymi cele przyświecały mu, gdy czynił starania o sprowadzenie do Polski mnichów eremitów od świętego Romualda. Hagiograf świętych 5 braci męczenników, Brunon z Kwerfurtu, pisał, że inicjatywa zaproszenia mnichów i założenia dla nich klasztoru wyszła od cesarza Ottona III. Z kolei kilkadziesiąt lat późniejszy przekaz Piotra Damianiego informuje, że to Bolesław Chrobry prosił cesarza o pośrednictwo u świętego Romualda, aby ten skierował mnichów do Polski. Właściwie jeden przekaz nie wyklucza drugiego. Obaj władcy na pewno ustalili sprawę pomiędzy sobą, a okazja ku temu była choćby na zjeździe gnieźnieńskim w 1000 roku. Poza utrwaleniem chrześcijaństwa w młodym państwie piastowskim trzeba wskazać na jeszcze jeden cel zbieżny i dla Bolesława Chrobrego, i dla cesarza Ottona. Była to chrystianizacja pogańskich wieletów z Połabia, bo ci stanowili zagrożenie dla obu władców. Cesarz mógł być w tej sprawie, w sprawie sprowadzenia mnichów, pośrednikiem. Miał większą moc sprawczą, przebywał w Rawennie, w okolicy której, w Pereum, znajdował się klasztor kierowany przez świętego Romualda. Nakłonienie świętego Romualda, aby skierował mnichów do państwa Bolesława Chrobrego, nie było łatwe, bo Romuald był niechętny prośbie. Jak pisał Piotr Damiani, tu cytat, nie dostrzegał bowiem w tak budzącym obawę przedsięwzięciu woli Boga i dlatego powierzył to nie swojemu, lecz raczej braci osądowi. Koniec cytatu. W gronie eremitów znaleźli się jednak dwaj śmiałkowie, którzy podjęli się misji. Byli to bracia Benedykt i Jan. Przybyli oni do Polski w 1002 roku. Byli oni przedstawicielami możnych italskich rodów, którzy przywdziali benedyktyński habit i wybrali pustelnicze życie w Pereum zgodnie z zasadami głoszonymi przez świętego Romualda. Los powiódł ich stamtąd do dalekiego słowiańskiego kraju, w którym, cytat, zbudowali klasztor tam, gdzie piękny las nadawałby się na pustelnię, w kraju chrześcijańskim, w pobliżu granicy z poganami. Koniec cytatu. Ten fragment żywota pięciu braci przynosi dwie istotne informacje. Bracia działali już w kraju chrześcijańskim, ale w pobliżu granicy z poganami, bo chciano przecież, aby podjęli się pracy misjonarskiej wśród tychże pogan. Zresztą jest to także ważna wskazówka dotycząca lokalizacji Eremu, o czym dalej będę mówiła. Do braci Benedykta i Jana przyłączyli się bracia rodzeni Izak i Mateusz, którzy pochodzili ze słowiańskiej ziemi, jak mówi źródło. Również i oni byli przedstawicielami możnego, tyle że już miejscowego rodu. Ich towarzyszem, a piątym bratem w męczeństwie był Krystyn, ich kucharz. Bolesława Chrobrego z pewnością urandowało przybycie mnichów. Wiadomo, że otoczył ich Erem opieką, a wrazem dbałości księcia o mnichów był też dar 10 funtów srebra, które przekazał Benedyktowi na podróż do Rzymu. Ten jednak zwrócił srebro księciu, bo jego posiadanie było wbrew zasadzie mniejszego ubóstwa. Wiadomo jednak z żywota pięciu braci, że wiadomość o tym darze ściągnęła na mnichów nieszczęście. Zostali oni napadnięci w Eremie przez rabusiów chcących zrabować srebro. Podczas napaści wszyscy bracia zostali zabici, spośród nich tylko Krystyn próbował się bronić, a pozostali przyjęli śmierć z pokorą. Data tego wydarzenia wzbudzała w literaturze historycznej różne kontrowersje, jednak jak przekonująco przedstawił to na podstawie analizy źródeł Kazimierz Jasiński, nastąpiło to w nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku, około północy. Trudniej jest ustalić chronologię pogrzebu pięciu braci męczenników. Żywot braci pióra świętego Brunona z Kwerfurtu mówi, że biskup, a był nim wspomniany Unger, został powiadomiony o śmierci eremitów trzeciego dnia po morderstwie i przybył, aby pochować ciała eremitów. Skoro Brunon podaje jako datę śmierci eremitów 11 listopada, to trzeci dzień oznacza 13 listopada i wtedy byłaby to też data pogrzebu. Jest to prawdopodobna, ale nie jedyna możliwa interpretacja daty pogrzebu, a ma to związek z dokładnym ustaleniem miejsca śmierci pięciu braci, które również było bardzo różnie identyfikowane, choć ostatnio historycy w zdecydowanej większości uważają, że chodzi o bliskie okolice Międzyrzecza, a dokładnie obecną wieś Święty Wojciech. Okrutna śmierć mnichów wywołała u miejscowej ludności pewien lęk. Choć bracia zapewne swoim życiem zdobyli szacunek mieszkańców, to jednak byli oni przybyszami osiadłymi w Eremie od niedawna, cieszącymi się opieką książęcą, no i byli kapłanami nowej wiary, której znajomość była raczej powierzchowna. To wszystko mogło wzbudzać bojaźń. Po ich męczeńskiej śmierci, tu cytat znów, żaden z wieśniaków nie śmiał się zbliżyć, nie ośmielając się dotknąć ciał świętych. Taka postawa mogła wynikać nie tylko z przekonania o męczeństwie braci, ale też z lęku przed ewentualnymi konsekwencjami i reakcją księcia. Miejscowa ludność nie podjęła działań zmierzających do pogrzebu, a jedynie rozgłaszała nieszczęsną wieść. Należało też powiadomić zwierzchność duchowną. Jak pisze Brunon, trzeciego dnia można było donieść o tym miejscowemu biskupowi. Organizacja pogrzebu męczenników za wiarę, bo za takich od razu zostali uznani bracia, była wydarzeniem poważnym o dużej randze. Stali się oni przecież pierwszymi męczennikami za wiarę na polskiej ziemi. Nie można też pominąć w tej sytuacji pewnego czynnika propagandowego wynikającego z tego wydarzenia, w tym przede wszystkim cudów zdziałanych za wstawiennictwem pięciu braci męczenników. Szczególnie warto przytoczyć słowa o jednym z tych cudów. Cytuję. Gdy weszło wojsko króla Sasów, o północy ujrzano nad owym kościołem jakby ogromny, jasny krąg, który długotrwałym światłem zalewał cały dziedziniec. Tak święci mieli chronić ziemię, na której zginęli, swoją ziemię. Dużo kontrowersji, a co za tym idzie hipotez, wzbudziła w nauce lokalizacja klasztoru eremitów. To, co jest pewne, to fakt, że znajdował się on w diecezji poznańskiej. Na pogrzeb eremitów przybył bowiem miejscowy biskup Unger. Uczeni wymieniają przede wszystkim też trzy miejscowości jako potencjalne lokalizacje. To jest Międzyrzecz i jego najbliższe okolice, Kazimierz koło Szamotu i Kazimierz Biskupi koło Konina. Zdecydowanie więcej zwolenników ma oczywiście lokalizacja eremu w Międzyrzeczu bądź jego najbliższym sąsiedztwie. Jest na to sporo przekonujących argumentów. Zacznijmy od przekazu Tietmara, który w swojej kronice przytacza najdawniejszą wzmiankę o Międzyrzeczu w kontekście opisu przemarszu wojsk króla Niemiec Henryka II w 1005 roku. Cytuję. Król ruszył stąd dalej i przybył do opactwa Międzyrzeczu, gdzie postanowił obchodzić z największą, z jaką tylko mógł czcią, doroczne święto Legionu Tebaickiego. Równocześnie starał się zapobiec temu, by ani klasztor, ani mieszkania nieobecnych mnichów nie poniosły żadnej szkody ze strony naszych. Koniec cytatu. Międzyrzecz, w tym źródle określony jako Mezericji, był położony przy ważnej arterii komunikacyjnej, a znaczenie strategiczne grodu międzyrzeckiego jest bezdyskusyjne. Jednocześnie wokół była utrzymywana charakterystyczna pustka osadnicza, która łącznie ze sprzyjającymi warunkami naturalnymi mogła stanowić strefę ochronną przed napaścią z zachodu. Ze względu na takie walory wybór Międzyrzecza czy też jego okolic najbliższych na lokalizację klasztoru był słuszny i niejako samonarzucający się. Poza tym powstanie klasztoru w takim miejscu miałoby za zadanie szerzenie wiary na puszczy i działanie cywilizacyjne na tym terenie. Działanie skierowane na tych już ochrzczonych, ale i na pogan. Międzyrzecz był skomunikowany z ośrodkami władzy państwa piastowskiego, ale też z krajami ościennymi. Jednak odległość, jaka dzieliła Międzyrzecz od Poznania, uniemożliwiała szybkie przesłanie wiadomości o śmierci mnichów i przybycie biskupa na ich pogrzeb. A to dodatkowo przemawia za lokalizacją klasztoru pod Międzyrzeczem. Nowsza literatura zajęła się dokładniejszą lokalizacją klasztoru pięciu braci i już przekonująco wykazała, że znajdował się on w dzisiejszej wsi Święty Wojciech. Przytacza literatura historyczna następujące argumenty. Erem był położony w zacisznym ustroniu o żyznej glebie, położony około 1,5 kilometra od silnego grodu w Międzyrzeczu, który mógł zapewnić obronę w razie niebezpieczeństwa. Taka siedziba klasztoru spełniała też wskazania reguły. Eremici świętego Romualda preferowali ustronia i góry. Jakkolwiek jest to najprawdopodobniejsza lokalizacja klasztoru, to jednak najnowsze badania archeologiczne jednoznacznie nie potwierdzają takiego umiejscowienia eremu. Jeśli chodzi o dwie inne hipotezy co do lokalizacji klasztoru, to umiejscowienie go w Kazimierzu pod Szamotłami wynika z późniejszych, już XIII-wiecznych wzmianek rocznikarskich. Natomiast w Kazimierzu Biskupim istnieje sanktuarium szerzące kult pięciu braci. Ma ono jednak charakter wtórny i powstało najprawdopodobniej w XVI wieku.
Profesor Joanna Karczewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego o początkach organizacji kościelnej na ziemi lubuskiej, o nowszej historii Kościoła, o tej historii po II wojnie światowej wiemy z kolei z archiwów, zarówno z archiwów diecezjalnego, jak i archiwów państwowych. O ciekawostkach zgromadzonych w archiwum w Gorzowie opowiadał jego dyrektor Dariusz Rymar.
Jak wiadomo, w roku 75 powstało województwo gorzowskie. Po jego likwidacji w roku 1998 w naturalny sposób do archiwum państwowego trafiły akta Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Wcześniej na skutek przemian politycznych i reform w zasobie gorzowskiego archiwum znalazły się akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz Administracji Terenowej Stopnia Podstawowego, która zakończyła działalność wraz z pierwszymi wyborami samorządowymi, które miały miejsce 27 maja 1990 roku i to pociągnęło za sobą przekazanie również akt do Archiwum Państwowego. Jeśli chodzi o te lata 45-75, to tego typu dokumentacji można szukać właśnie w aktach szczebla powiatowego, czyli w tym czasie działały starostwa powiatowe, a potem prezydia powiatowych rad narodowych. a także w aktach Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, wcześniej Zarządu Miejskiego, tak nazywamy ten twór działający w latach 45-50, a potem właśnie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli lata 50-73. To są te najważniejsze miejsca, w których można znaleźć materiały dotyczące spraw kościelnych. Wśród tych materiałów można natrafić na akta związane z początkiem działalności kościoła na terenie Gorzowa, a zatem na terenie północno-zachodniej części kraju, bo Gorzów był centrum diecezji, no, mówimy o roku teraz 45, centrum diecezji, to nie była formalnie diecezja, ale de facto administrator administrujący tym obszarem miał uprawnienia biskupa diecezjalnego. To była diecezja, która obejmowała 1/7 terytorium kraju z takimi ośrodkami jak Słupsko, Szalin, Szczecin, Zielona Góra, Piła. No, w Gorzowie był ośrodek tej jednostki administracyjnej. A zatem w zespole zarządu miasta Gorzowa znajdują się na przykład informacje sporządzone w roku 1946 i przesłane do zarządu miejskiego w Gorzowie dotyczące początków działalności kurii administracji apostolskiej, chóru katedralnego, dekanatu gorzowskiego oraz parafii świętego pod wezwaniem Świętego Krzyża. W aktach starostwa powiatowego gorzowskiego i zarządu miejskiego znajdują się także materiały dotyczące przejęcia budynku kościoła w Witnicy, przejęcia przez państwo Caritasu w latach, na przełomie lat 40. i 50. Są tu także materiały z okresu początkowego zwalczania kościoła przez państwo, na przykład dokumentacja z zaznajamiania z tak zwanym dekretem o ochronie wolności sumienia i wyznania z sierpnia 1949 roku. Jest również ciekawy dokument z 16 stycznia 1950 roku, w którym prezydent Gorzowa Andrzej Polus w charakterystycznej retoryce dla tamtego okresu informuje Urząd Wojewódzki, to coś właściwie dla słuchaczy tego miejsca. On informował w styczniu 50 roku Urząd Wojewódzki, że wychowankowie, tu cytat, wychowankowie i wykładowcy wyższego i niższego seminarium duchownego w Gorzowie rekrutują się z byłych obszarników i kupców. Natomiast wychowanków pochodzenia robotniczego jest bardzo znikoma ilość. Koniec cytatu. Są tu także materiały informujące o wymiarach podatkowych określanych przez administrację ogólną wobec instytucji kościelnych w latach 50. i 60. Podatki były jednym z instrumentów zwalczania kościoła przez państwo i stąd dokumentacja taka również się można znaleźć ją w aktach administracji. W aktach administracji znajduje swoje odbicie również walka władz z Kościołem w latach 60. Jak wiadomo, jej apogeum przypadało na okres obchodów milenijnych. Tu zwraca uwagę na jedna z sygnatur zawierająca sprawozdania przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Zenona Bauera z rozmów z gorzowskimi proboszczami w sprawie listów biskupów polskich do niemieckich. Z dokumentu tego wynika, że na 5 proboszczów, jacy ówcześnie funkcjonowali w Gorzowie, 3 byli krytycznie nastawieni do orędzia, a 1 popierał stanowisko biskupów, tylko 1. 5 proboszcz miał być zaproszony na spotkanie w terminie późniejszym i jego stanowisko nie zachowało się w aktach. Inne materiały z tego okresu dotyczą także innych rozmów przedstawicieli władz z proboszczami, kwestii naliczania właśnie podatków, likwidacji nauczania religii w szkołach, czy też procesji Bożego Ciała. Ja w tekście mówię, podaję konkretne sygnatury, w których można to odnaleźć, tu je dla państwa pomijam, by nie wchodzić w te szczegóły. I to jest ten pierwszy obszar, taki akt szczebla powiatowego z lat 50 do 75 roku. Drugim takim miejscem, którym można szukać materiałów dotyczących spraw kościelnych, są akta Wydziału do Spraw Wyznań, znajdujące się w zespole Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie, tak jak wspomniałem, on działał w latach 1975-1998. Jest ono tyle ważny, ten zespół, że pomimo iż urząd działał od roku 1975, to znajdują się w nim akta od końca lat 40. XX wieku. Stało się tak z uwagi na liczne sukcesje. Teczki zakładane jeszcze w latach 40. w starostwach powiatowych, następnie były prowadzone w Wydziale do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, a po utworzeniu województwa gorzowskiego zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Obecnie akta tego Wydziału do Spraw Wyznań liczą 370 jednostek i obejmują lata 1946-1999, a więc daleko wykraczające poza okres funkcjonowania Urzędu Wojewódzkiego. Większość z tych zachowanych materiałów dotyczy Kościoła katolickiego, bo również w tym zbiorze są materiały dotyczące innych wyznań. Do najciekawszych materiałów należy zaliczyć tutaj dwie teczki dotyczące kontaktów z kurią biskupią oraz teczkę biskupa Wilhelma Pluty. Znajdują się w nich liczne notatki z rozmów urzędników z Wydziału do Spraw Wyznań lub przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, a potem wojewodów zielonogórskiego czy gorzowskiego z przedstawicielami Kościoła. Najczęściej był to biskup Pluta w tym okresie, od końca lat 50. do schyłku lat 80. W teczce osobowej biskupa Pluty znajdują się m.in. takie dokumenty jak ankieta personalna, życiorys, jego charakterystyka z roku 1948, z której dowiadujemy się o dotychczasowej pracy księdza Pluty, no jeszcze nie biskupa wtedy. Znajduje się tu chyba pierwsza charakterystyka księdza Wilhelma pełniącego obowiązki dziekana dekanatu Lubliniec, która jest jednoznaczna w swojej treści. Urzędnik starostwa powiatowego w Lublińcu napisał w niej o księdzu Plucie, że, i tutaj krótki cytat, w życiu społecznym udziału nie bierze, stosunek do Rady Narodowej wrogi, wpływ na parafian posiada bardzo duży, popularny, fanatyk na tle religijnym, w kazaniach porusza zagadnienia polityczne, nastawiając wrogo parafian do dzisiejszej rzeczywistości. Zagadnienia społeczne i gospodarcze przedstawia w złym świetle. Koniec cytatu. Z tej charakterystyki dowiadujemy się także, że ksiądz Pluta w towarzystwie spożywa alkohol, ale w małych ilościach, że lubi grać w karty oraz że ma radioodbiornik. W teczce znajduje się także ankieta i życiorys osobiście sporządzony przez księdza Wilhelma w październiku 1953 roku. Jest tu także akt ślubowania na wierność PRL podpisany 23 lutego 1954 roku. W materiałach Wydziału do Spraw Wyznań zachowały się również teczki osobowe innych duchownych. No na przykład księdza Władysława Sygnatowicza, to są czasami niektóre z tych nazwisk to wybitne postaci gorzowskiego kościoła, księdza Stefana Dolnego, księdza Józefa Janickiego, księdza Mieczysława Rumińskiego, księdza biskupa Pawła Sochy, księdza Mieczysława Marszalika, księdza Lojzego Wojtali, Mariana Grażewicza, Antoniego Uglika, Jana Faraona, Czesława Śliwy i księdza Joachima Lemkę. W grupie tej znajdują się również materiały dotyczące przejmowania na własność przez Kościół obiektów sakralnych, co miało miejsce na początku lat 70. Władze przez wiele lat nie przekazywały oficjalnie majątku Kościołowi, który de facto Kościół zajmował, bo to był to jeden z elementów również nacisku na Kościół. Dopiero na początku lat 70. uległo to zmianie. Także sprawy związane z budownictwem sakralnym, dokumentacja związana z mianowaniami księży na administratorów parafii, wycinki prasowe związane z kościołem, korespondencja z biskupem Józefem Michalikiem. Najliczniejsza grupa w tym zbiorze to teczki parafii oraz czy dla każdej parafii tworzono taką osobną teczkę, gdzie gromadzono dokumentację, korespondencję z tą parafią, a także zgromadzeń zakonnych z terenu województwa gorzowskiego i zielonogórskiego. Teczki parafii zawierają jej charakterystyki, a także charakterystyki księży pracujących w danej parafii, korespondencję z władzami administracyjnymi dotyczącą na przykład rozbudowy sieci parafialnej, spraw budowlanych, zgód na przeprowadzenie procesji, także wycinki prasowe, jeżeli ukazywały się na temat jakiejś parafii. Dokumentacja dotycząca kościoła, znajdująca się w zasobie gorzowskiego archiwum państwowego, jest dość liczna i zróżnicowana. Jej zdecydowana większość pochodzi z lat 1945-1989, a zatem z okresu wzmożonego zainteresowania działalnością kościoła ze strony państwa. Dokumentacja ta jest jednak jednostronna, sporządzana przez władze do swoich celów i fragmentaryczna i nie oddaje całokształtu relacji państwo-kościół. Jednocześnie jest nie do przecenienia jej wartość w badaniach nad wieloma aspektami funkcjonowania kościoła na ziemi lubuskiej po II wojnie światowej, no chyba na przykład kwestii własnościowych. Dokumentacja ta w istotny sposób dopełnia materiały Służby Bezpieczeństwa przechowywane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Mówiliśmy już o historii Kościoła i chrześcijaństwa na ziemi lubuskiej, a teraz o tym, czy dziedzictwo chrześcijańskie ziemi lubuskiej odpowiada wyzwaniom współczesnej Europy. Referat na ten temat wygłosił ksiądz dr Adrian Put. Oto jego fragmenty.
Do chrześcijańskiego dziedzictwa regionu położonego nad środkową Odrą zaliczyć można następujące elementy. Środki materialne w postaci licznych świątyń, kaplic i kapliczek, wystrój budynków sakralnych, paramentykę liturgiczną oraz obiekty kultu w postaci relikwii, obrazów czy rzeźb. Do środków niematerialnych zaliczyć możemy całą sferę kultury tego terenu, który miał i nadal zachowuje chrześcijańskie odniesienia i wartości. Każda z tych sfer niesie ze sobą określone wartości, które stały się częścią społeczeństwa zamieszkującego obszar Dolnej Warty i Środkowej Odry. Niniejsze przedłożenie spróbuje zatem odpowiedzieć na pytanie, czy tysiącletnie chrześcijańskie dziedzictwo ziemi lubuskiej może stanowić anons dla wyzwań, przed którymi stoi współczesna Europa. W tym dziedzictwie poprzednich pokoleń spróbujemy odszukać inspirację do podjęcia wyzwań, przed którymi stoi współczesna Europa. A wyzwań tych jest niemało. Od obserwowanego obecnie zjawiska wielkiej wędrówki ludów poprzez pytania o jedność istniejących współcześnie związków międzynarodowych w Europie, po zagadnienia tożsamości, bezpieczeństwa i wizji przyszłości, jak ma wyglądać Europa za 10, 20 czy też 50 lat. Co warto jeszcze zauważyć, współcześnie jesteśmy świadkami nie tylko przemian modelu kultury, ale wprost odejścia od dotychczasowego modelu cywilizacji chrześcijańskiej. To wyzwania, przed którymi stoi współczesna Europa. Czy i w tym przypadku historia okaże się nauczycielką życia? To właśnie stanie się przedmiotem tego przedłożenia. Za takim ujęciem przemawiały zarówno względy formalne, jak i materialne. Z całego bowiem bogactwa rzeczywistości składających się na dziedzictwo chrześcijańskie tych ziem należało wybrać te, które mają największe znaczenie lub odgrywały w przeszłości rolę znacznie wykraczającą poza obszar środkowego Nadodrza, szczególnie w tym kontekście europejskim. Pochylenie się nad dziedzictwem chrześcijańskim, rozwijanie go i przekazywanie następnym pokoleniom jest, co warto także podkreślić, działaniem wpisanym wprost w istotę naszego państwa. Chociażby w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy jesteśmy zobowiązani do przekazywania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku i dbania o kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Proszę Państwa, trzeba było z tego ponad tysiącletniego okresu dziejów wybrać takie wydarzenia, takie okoliczności, które niosą jakąś głębszą naukę, jakieś przesłanie dla całej Europy. Ziemia lubuska, obojętnie jakbyśmy ją definiowali, nigdy nie była jakimś bardzo szczególnym w dziejach Europy miejscem. Działy się tu ważne rzeczy, ale nie posiadała jakiegoś szczególnego metropolitalnego charakteru. Ale pewne wydarzenia, pewne miejsca, pewne zdarzenia mogą nieść ze sobą naukę dla całej Europy. Chcę zwrócić uwagę na pewien fakt. To, że pięciu braci przybywa, dwóch właściwie, Benedykt z Beneventu, Jan z Wenecji, przybywają tutaj na ten teren, to proszę Państwa, tysiąc lat temu ci mnisi przynieśli tutaj najwznioślejsze ideały Europy, jakie w tamtym czasie istniały. Oni przybywają z kręgu kultury w Rawennie, w Rzymie, w Pereum, a w tamtym czasie, tysiąc ponad lat temu, tam wykuwała się przecież idea Europy, którą niósł cesarz Otton III. Wizja Europy, zjednoczonej wizja Europy, która jest Europą krajów, królestw, zjednoczonych wspólnie, to jest ta wizja, którą miał cesarz Otton III. Papież Sylwester II, który tam z nim współpracował, święty Wojciech, święty Romuald, to jest ówczesna elita intelektualna Europy tamtego okresu. Święty Benedykt z Beneventu, Jan z Wenecji, którzy przybywają tutaj w 1001 roku, do których dołączają później bracia Polacy, jest też oddany do posługi Krystyn, to są pierwsi nosiciele tych najwznioślejszych ideałów Europy. Germania, Galia, Romania, to Sklawonia, to miały być te tereny, które tworzyły współczesną wtedy Europę. Ona oczywiście nie została zrealizowana. Śmierć cesarza Ottona III, można powiedzieć, pokrzyżowała te plany. Następca Henryk II już ich nie podjął. Natomiast ojcowie założyciele współczesnej Europy bardzo często odwoływali się do tamtej wizji. Święty Benedykt z Beneventu, Jan z Wenecji, którzy przybywają tu na ten teren, przychodzą zatem do nas z ówczesnej elity tamtego czasu, aby przenieść te najwznioślejsze wartości europejskie. Chociaż mieli być dla ewangelizacji terenu na zachód od Odry, mieli podjąć misję ewangelizacyjną, która została przerwana przez ich śmierć, to jednak nieśli ze sobą wartości ogromnie istotne. Co warto podkreślić, ten klasztor Erem, który został założony, tak jak jesteśmy w większości przekonani, w okolicach Międzyrzecza, miał się stać także pierwszym ośrodkiem kultury na tym terenie. Wiemy, że cesarz Otton i papież wyposażyli przybywających do Polski zakonników w potrzebne księgi liturgiczne. Ale wiemy także, że ten Erem miał być zbudowany, skonstruowany na wzór tego Eremu w Pereum, a ten ośrodek był znacznym ośrodkiem studiów filozoficznych w tamtym czasie. Dowiadujemy się chociażby tego faktu z żywota pięciu braci męczenników. Tutaj miał być stworzony też poważny ośrodek studiów filozofii chrześcijańskiej. A zatem początki chrześcijaństwa na ziemi lubuskiej to nie jakieś tam proste wydarzenia, ale samo jądro ówczesnej Europy i próba stworzenia tutaj bardzo silnego ośrodka myśli chrześcijańskiej, a także teologii. Teologii, która w zupełnie innym kontekście była wtedy, była troszeczkę inaczej pojmowana. Chodziło o teologię ewangelizacji, jak ewangelizować ludy, te tutaj, które były, czy wcześniejszymi metodami, którymi posługiwali się margrabiowie nadgraniczni, czy też być może w zupełnie inny sposób. Ośrodek w Międzyrzeczu w tamtym czasie był taką, można powiedzieć, niezwykłą perłą na tle ówczesnej Europy. Jeśli chodzi o własną diecezję, diecezję lubuską, tutaj warto podkreślić kolejną rzecz, kolejne wydarzenie. To była diecezja polska, założona dzięki staraniom Bolesława Krzywoustego. Dosyć szybko, po ponad 100 latach, odpadła od Polski, od księstw śląskich. Natomiast do samego końca pozostała w tej diecezji świadomość przynależności do polskiej prowincji kościelnej. Ostatni biskup lubuski przyjmuje święcenia biskupie od polskiego prymasa. Do samego końca ta wizja, ta myśl jest tutaj bardzo widoczna. To, co istotne, przez bardzo długi czas w badaniach historyków polskich i niemieckich istniały dosyć duże różnice, jeśli chodzi o pojmowanie i interpretację pewnych faktów dotyczących biskupstwa lubuskiego. To, co ważne z punktu widzenia współczesnej Europy, to, że dzisiaj te stanowiska coraz częściej są wspólne. To, że w badaniach już nie tyle podkreśla się to, co dzieliło, to, co było dla nas różne, ale to, co łączyło, bo biskupstwo lubuskie ma bardzo wyraźne korzenie polskie, ale także było przecież rozwijane, było bardzo mocno rozwijane przez kościół niemiecki później. Pomimo różnych wątpliwości, pomimo różnych wydarzeń, które były trudne z punktu widzenia współczesnej historii, współczesnych badań, coraz częściej dąży się do jednak jakiegoś wspólnego poszukiwania. Kolejna rzecz, proszę Państwa, o której warto, myślę, wspomnieć, to życie zakonne i sławniejsze klasztory, które na tym terenie występowały. Można powiedzieć, nic nadzwyczajnego, bo przecież w każdej diecezji gdzieś jakieś tam życie klasztorne było, jakieś życie zakonne. Natomiast to, co myślę bardzo szczególnego dla ziemi lubuskiej, to, że zachowując oczywiście pewne proporcje i zachowując chociażby proporcje dotyczącą wielkości, to była ta diecezja w prowincji polskiej kościelnej, która miała najwięcej rycerstwa, zakonów rycerskich. To tutaj, można powiedzieć, było najwięcej w przeliczeniu, właściwie zachowując pewne proporcje, templariuszy czy też później joanitów. To tutaj na tym terenie zachowały się pamiątki chociażby w Chwarszczanach. Dzisiaj to już nie jest nasza diecezja, ale ówczesna diecezja lubuska, czy w Sulęcinie, później joanici czy w Łagowie. To są te świadectwa pewnej ponadregionalnego znaczenia tych terenów. Kolejne bardzo ważne dziedzictwo dotyczące chrześcijaństwa na naszym terenie, proszę Państwa, związane jest z Rokitnem. Nie tylko dlatego, że jest to dzisiaj najważniejsze sanktuarium naszej diecezji, można powiedzieć największe na zachodzie Polski, ale dlatego, że jest to chociażby jedno z tych niewielu sanktuariów w Polsce, którym prawnie, w sensie kanonicznym, przysługuje tytuł Królowa Polski. Jest to związane z objawieniami z 14 sierpnia 1608 roku Włocha Janusza Mancinellego, włoskiego jezuity, który miał wizję miał objawienia Matki Bożej trzykrotnie, gdzie ona zażądała od niego wprost, aby tytułował ją królową Polski. Te informacje, one trafiają do ówczesnej Rzeczypospolitej, jest bardzo duży rezonans, natomiast na zachodzie Rzeczypospolitej, w Bledzewie, przechowywany jest obraz rodzinny, który dzisiaj nazywamy jako obraz Matki Bożej Rokitniańskiej, cierpliwie słuchającej, który jest darowany, jego kopia z białym orłem na piersi jest darowana bardzo wielu z miejscom kultu w Polsce. Jest to obraz, który w 1671 roku, kiedy przebywał w Warszawie, został bardzo mocno też wpisany w kulturę tych ziem. W tej myśli europejskiej musimy po raz kolejny pochylić się nad ogromną rolą i ogromną zasługą dla dialogu polsko-niemieckiego biskupa Wilhelma Pluty. W czasie, kiedy jeszcze mocno podkreślało się to, co nas dzieli, to, co było powodem jakichś tam konfliktów, to biskup Wilhelm Pluta dzięki ogromnej znajomości chociażby języka niemieckiego i pewnej mentalności był tym, który przerzucał te pierwsze mosty pojednania. Biskup Wilhelm Pluta jest jednym z takich tu w naszym rozumieniu regionalnym, ale także i polskim, propagatorów autentycznego, prawdziwego pojednania pomiędzy narodami. Nie tylko jakichś tam pustych haseł, ale autentycznego pojednania, które było oparte na prawdzie, ale także życzliwości tym, co nas łączyło. Całe dziedzictwo chrześcijańskie ziemi lubuskiej może być swoistą wskazówką w poszukiwaniu dróg wyjścia z problemów i wyzwań, przed którymi stoi współczesna Europa. Do nich zaliczyć można uczestnictwo w jednej z najciekawszych wizji zjednoczonej Europy sprzed 1000 lat, doświadczenie wspólnej historii, która po latach podziału może łączyć, poczucie wspólnej tożsamości, które nie wyklucza innych, ale daje szansę na prawdziwy dialog, zjednoczenie wokół wartości religijnych, które pomaga tworzyć trwałe projekty i skutecznie zmieniać otaczającą rzeczywistość, to także doświadczenie w odbudowywaniu zniszczonych społecznie, kulturowo i religijnie obszarów, a także umiejętność przezwyciężania stereotypów i podjęcie prawdziwego dialogu pomiędzy Polakami i Niemcami. Chrześcijaństwo na ziemi lubuskiej obecne od ponad 1000 lat, nigdy jednak nie wytworzyły się tu struktury, które by stanowiły punkt odniesienia dla innych regionów w Polsce czy w Niemczech. Jednak Kościół na tym obszarze posiada swoje własne, oryginalne doświadczenie dziejowe, które może być inspiracją dla wszystkich, którzy poszukują rozwiązania problemów i wyzwań, przed którymi stoi współcześnie cały europejski kontynent.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.